jeden na jednego.
Cześć, tu audycja jeden na jednego. Michał Fila przy mikrofonie, a ze mną
Piotr Gierzyński.
Jak zawsze co tydzień przygotowujemy raport z Ligi Mistrzów i tego, co działo się ciekawego w tych meczach. Piotrze, wtorek, najważniejsze mecze?
Astana remisuje sensacyjnie z Atletico Madryt na własnym stadionie. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Dalej Manchester City gromi właściwie Sevillę w Hiszpanii aż 3-1.
No i szkoda tutaj chyba Grzegorza Krychowiaka.
No szkoda nam Krychowiaka, natomiast Sevilla moim zdaniem na własne życzenie dostała baty.
Dalej, i chyba już nie awansuje do
no,
fazy grupowej.
Matematyczne szanse są, tak jak często polscy zawodnicy i polskie zespoły mają matematyczne szanse, tak teraz Krychowiak też je ma. Wątpię, żeby cokolwiek z tego wyszło. Dalej Juventus remisuje z Borussią i zwycięstwo PSV nad Wolfsburgiem 2-0. To z tych ciekawszych wtorkowych.
No ale zapomniałeś o zwycięstwie Realu Madryt nad PSV.
Nie zapomniałem, Michale, ale uważam, że ten mecz był słabym widowiskiem. Bramka Realu dość szczęśliwa, PSV z dużą ilością sytuacji, ale z tragiczną skutecznością.
Widzę, że nie przepuścisz żadnej okazji, żeby mi dopiec.
Ależ oczywiście, że nie.
Dobrze, to zajmijmy się na początku meczem Sevilla z Manchesterem City. Już wspominaliśmy, że drużyna Grzegorza Krychowiaka nie ma prawie szans na awans do fazy grupowej. Ponownie trzecie zwycięstwo z rzędu w Lidze Europy w takim razie?
Wydaje mi się, że tylko to im pozostało teraz, bo w Lidze Mistrzów już raczej nie zagrzeją miejsca w tym sezonie. Może w przyszłym, natomiast martwię się trochę o Sevillę, bo zupełnie nie przypominają tego zespołu, który w zeszłym roku sięgnął po drugi z rzędu Puchar Ligi Europy. W lidze radzą sobie bardzo przeciętnie, 11 miejsce to jest naprawdę słaba pozycja. W Lidze Mistrzów też przegrywają mecz za meczem. Zastanawiam się, czy to nie dzieje się tak przez to, że stracili kilku zawodników, między innymi napastnika Bakę i może dlatego brakuje im tej siły.
Z kolei dopełnili się zawodnikami jak Konopianką, czy Immobile powinni ci zawodnicy z dobrą renomą w Europie zapewnić jednak bramki i dobrą grę?
Tak, z tym, że Immobile w Borussii grał bardzo mało, więc on musi się jeszcze dograć, wrócić na ten poziom, który reprezentował wcześniej. Natomiast Konopianka no na razie nie zachwyca. Jeden czy dwa mecze, w których zabłysnął, a na razie chyba nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań.
Mamy pewność, Manchester City i Juventus Turyn awansują do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Póki co Manchester City 9 punktów i Juventus punktów 8, czyli między tymi dwoma zespołami rozegra się walka o pierwsze miejsce i teoretycznie słabszego rywala w fazie pucharowej. Kolejny mecz, o którym powiemy. No już dopiekłeś mi z tym Realem Madryt, no to troszeczkę zanalizujemy to spotkanie. Zwycięstwo Realu zasłużone czy nie?
Zwycięzców się nie ocenia na końcowo, tak? Wygrali teoretycznie lepsi, jednak jeżeli spojrzymy na statystyki, no to PSG zdecydowanie przeważało, więcej strzałów, więcej podań, bardziej składna gra. Natomiast no brak tej ostatecznej skuteczności, tak? Di Maria świetne podania, które nie były wykorzystane, jego solowe akcje, których sam nie wykorzystywał. Wchodzi na boisko Nacho, zmiennik, strzela gola zupełnie przypadkowo tak naprawdę, bo tam było dużo szczęścia przy tym uderzeniu. No i wynik jest jaki jest. No, na tego już nikt nie zmieni. Real wygrał i prawdopodobnie z pierwszego miejsca awansuje z grupy.
Czy kibice, może przede wszystkim zarząd, powinni pluć sobie w brodę, że oddali Di Marię?
Od początku, od kiedy Di Maria został sprzedany przez Real Madryt, byłem w ogóle przeciwny temu transferowi. Uważam, że to jest świetny zawodnik i świetnie się sprawdzał, szczególnie po tym sezonie, po którym go sprzedali. Ten sezon był dla niego kluczowy i on był kluczowym zawodnikiem dla
Wygrali
Realu.
Wygrali wtedy Ligę Mistrzów i Di Maria miał bardzo duży wkład w to zwycięstwo. Natomiast dziwi cię słaba z kolei postawa Cristiano Ronaldo?
Nie dziwi mnie, bo Cristiano ostatnio też nie błyszczy formą. Oczywiście jest wielkim zawodnikiem i cały czas ma duże możliwości, natomiast od jakiegoś czasu nie widziałem takiego błysku jego na boisku.
Przejdźmy zatem do meczu Manchester United z CSKA. Przekonało cię to zwycięstwo? Bo mnie wcale.
Absolutnie nie. Kolejny słaby mecz. Spodziewałem się, że United pokaże klasę, natomiast jedna bramka w wykonaniu Rooney'a. Standardowy dogranie ze skrzydła, główka, gol. Poza tym nic. Zero piach, łzy i pot.
Bardzo ciekawa sytuacja. Teraz jest w grupie B, gdzie jest Manchester United, ponieważ PSV wygrało z Wolfsburgiem 2-0, a dwa tygodnie temu sytuacja była zupełnie inna.
No tak, Wolfsburg przecież był pierwszą drużyną tabeli grupy B. Wydawało się, że z Draxlerem na czele oni wygrają tą grupę, bo prezentowali świetny futbol. PSV na swoim stadionie zrewanżowało się za ostatnią porażkę 2-0. Tym razem to oni byli górą, też strzelili dwie bramki, przez co Wolfsburg spadł na trzecią pozycję i teraz to on będzie musiał się starać, żeby wyjść z grupy.
Jedynym pewnym zespołem, który awansuje do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, jest Zenit Sankt Petersburg. Swój mecz rozgrywał w środę, pokonując Olympique Lyon 2-0. Powiem ci szczerze, że nie sądziłem, że akurat Zenit będzie tym pierwszym zespołem, bo bardziej nastawiałbym się tutaj na chyba Barcelonę jednak.
To prawda, Zenit jest zaskoczeniem, chociaż jego grupa wcale nie była trudna. Chociaż zaskoczeniem jest na pewno słaba postawa Olympique Lyon, który przecież w lidze zajmuje wysoką lokatę.
Jeszcze kilka lat temu to Olympique Lyon regularnie eliminował z 1/8 albo z ćwierćfinału Real Madryt.
Tak, tak. No wszystko się pozmieniało, odkąd PSG dostał zastrzyk gotówki. Liga francuska została przewrócona do góry nogami.
I zdominowana przez drużynę z Paryża.
Wydaje mi się, że Real również już w tym momencie jest spokojny o awans. Może niekoniecznie z pierwszego miejsca, natomiast na pewno awansuje, bo przecież ani Szachtar, ani Malmo nie są w stanie już wygryźć go z grupy.
Tak, ale jeszcze nie znamy kolejności. O środowych meczach porozmawiamy po krótkiej muzycznej przerwie.
Jeden na jednego.
Wracamy z meczem absolutnie zdominowanym przez Bayern Monachium. Memy po tym meczu były jednoznaczne. Bawarski czołg rozjechał londyńskiego malucha.
Tak, małą londyńską armatę. Kanonierzy przegrali, no muszę powiedzieć, tak jak spodziewałem się, że w Londynie Bayern przejedzie się gładko po Arsenalu, byłem w błędzie. Tutaj widzę, że jednak to zwycięstwo Londyńczyków to była raczej słabsza forma Bayernu, a nie genialna forma Arsenalu, bo to, co zaprezentowali w Monachium, to
naprawdę, żal było patrzeć.
Dokładnie, bardzo niski poziom. Bayern właściwie zdominował w każdym aspekcie ten mecz, bramkowym, podania, posiadanie piłki, nawet ilość przebiegniętych kilometrów tutaj zdecydowanie po stronie Bayernu. Cieszy gol Lewandowskiego, chociaż można zwrócić uwagę na to, że niemieckie media już tak nie rozpływają się nad naszym snajperem jak wcześniej.
Wrócił pewien pan z numerem 10 na koszulce, czyli Arjen Robben. Powrót, 54. minuta, wchodzi na boisko, 55. pada jego gol.
Tak.
Czy
tak.
Robert Lewandowski powinien się obawiać?
Myślę, że nie, bo to przecież zupełnie inna pozycja. Tutaj.
Ale ciągota na bramkę ta sama.
Tak, no to jest problem Robena, że to jest zawodnik, który bardzo lubi uderzać na bramkę i bardzo lubi solowo rozwiązywać sytuację na boisku. Mam nadzieję, że jednak będzie próbował grać pod kolegów, a nie tylko dla siebie.
Mecz, który chyba przysporzył naprawdę dużo emocji i 2 tygodnie temu, i w środę, czyli pojedynek Romy z Bayerem. Wtedy 4-4, teraz 3-2. No, grad goli godny pozazdroszczenia.
Bramek padło mnóstwo. Zwycięstwo Romy moim zdaniem zasłużone, chociaż uważam też, że sędzia tam nie popisał się w kilku sytuacjach. Dość kontrowersyjna pierwsza bramka Bayeru, kiedy to bodajże Bellarabi wydawało się, że wyszedł z piłką poza linię boczną, po czym po asyście padła bramka. Potem trzecia bramka Romy to karny, który też nie jest tak oczywisty, jakby się wydawało. Zwycięstwo zasłużone, chociaż mecz bardzo nerwowy.
Ostatnim meczem, o którym porozmawiamy, czyli wreszcie zwycięska Chelsea-Londyn.
W bardzo słabym stylu. Pierwsza bramka to tak naprawdę samobój, czyli błąd. Bardziej wynikła ta bramka z błędu przeciwników niż z samej gry Chelsea. Dalej wyrównanie Kijowa, potem Diego Costa, który kładzie się w polu karnym i udaje, że powinien dostać rzut karny. To jest naprawdę straszny widok, kiedy zawodnik, który reprezentował genialną formę, teraz jedyne, na co go stać, to ślizganie się po murawie i krzyczenie do sędziego. Już druga bramka dla Chelsea, no to czapki z głów, Willian, strzał z rzutu wolnego, przepięknie to dokręcił. Wydaje mi się, że żaden bramkarz, nawet Buffon, na dzień dzisiejszy
nawet
by tego nie wyciągnął. Nawet Neuer.
Nawet Neuer. Zwycięstwo Chelsea było potrzebne jak tlen, bo dzięki temu awansowali na drugą pozycję, mają 7 punktów, są tuż za Porto, które ma punktów 10. Czy Dynamo Kijów jest jeszcze w stanie zagrozić Chelsea i spowodować, że to jednak drużyna z Ukrainy awansuje do fazy Pucharowej Ligi Mistrzów?
W mojej opinii wszystko leży w rękach Chelsea w tym momencie, ponieważ wszystko zależy od ich meczu z Maccabi. Ponieważ Sporto może się potoczyć różnie, tak? Natomiast z Tel Awiwem powinni wygrać bez problemu. Jeżeli Dynamo wygra oba mecze, to musi liczyć na to, że Chelsea jednak potknie się albo Sporto, albo z Tel Awiwem i tutaj tu jest problem.
Liga Mistrzów zanalizowana, czas na Ligę Europy, ale to za chwilę, bo przyszedł też do nas gość.
Jeden na jednego.
W naszym studiu pojawił się gość, Kuba Górski. Witam cię serdecznie.
Witam.
Porozmawiamy teraz o Lidze Europejskiej, a tutaj działo się dość sporo. Zacznijmy od tego, jak Polacy sobie nie poradzili w tych meczach.
No niestety nie poradzili sobie. Przede wszystkim w fatalnym stylu grała Legia przeciwko Brugi. Rywal do ogrania. Rywal podobnie grał jak Legioniści, ale widać było w przypadku Legii, że nie potrafiła się dobrze utrzymać przy piłce. Jedynym takim piłkarzem, który umiał przytrzymywać piłkę, był Andrzej Duda, ale pozostali Kucharczyk, Guilherme.
No, o Kucharczyku trzeba mówić trochę delikatnie, bo jeszcze odpowie nam dziennikarzom, że jesteśmy fatalni i dopiero będzie.
Kuchizm w końcu.
Tak, to w jego stylu.
Tak. Czy brakowało, a może inaczej, jak duży wpływ miał brak Niemanie Nikolicza w grze Legii?
To jest spory. Jak się wstawiło tak zwanego defensywnego napastnika Saganowskiego, to widać było, że nie potrafili wykończyć tej sytuacji, a wstawienie Prijowicza,
który ma przechlapane u Czerczesowa, bo ostatnio nawet został odsunięty od drużyny, to rzeczywiście trochę zaskakuje.
No, raczej rozczarowuje niż imponuje. Mimo, że tam jak jeszcze grał Berg, to potrafi coś pokazać, na przykład w meczu przeciwko Zorii Ługańsk. Widać było straszną niepewność w szykach obronnych Legii. Rzeźniczak, że fatalny materiał na kapitana. Ogólnie Legia nie ma szczęścia do kapitanów. Najpierw Piwica Wrdolia, który nie potrafi wykorzystać karnych, czy to przeciwko Celtikowi dwóch, czy to jeszcze jednego przeciwko Metalistowi Charków. A teraz Rzeźniczak, który popisuje się zdjęciami ze Snapchata oraz udawaniem twardziela, a w rzeczywistości pokazał to, co pokazał właśnie wczoraj przeciwko Brugi.
Trochę smutno, że w ten sposób się dzieje, bo Legia teraz ma matematyczne szanse na to, żeby awansować z grupy D do fazy Pucharowej Ligi Europejskiej. Piotrze, jak sądzisz, są jeszcze jakieś szanse takie
dla legionistów?
Poza matematycznymi?
Nie, w mojej opinii to są już naprawdę czysto matematyczne szanse. Tam nie ma właściwie miejsca dla Legii w Lidze Europy. Pozostaje nam tylko się smucić, że nasz klub stołeczny tak słabo sobie radzi na arenie międzynarodowej. Już większe szanse na awans ma Lech Poznań, pomimo tej ostatniej porażki z Fiorentiną. Nadal oni mają tych szans zdecydowanie więcej niż Legia.
Lech Poznań wczoraj uległ Fiorentinie na własnym stadionie 0-2 i trochę chyba smuci, bo pamiętamy sprzed 2 tygodni naprawdę dobry mecz Lecha Poznań, a tutaj takie trochę rozczarowanie.
Rozczarowanie jak najbardziej. Czy zaskoczenie? Nie powiedziałbym, nadal to Lech grał z obecnym liderem Ligi Włoskiej. Fiorentina bardzo mocna. Bardziej zaskoczeniem było zwycięstwo Lecha w poprzednim meczu niż teraz jego porażka. Po pierwszej bramce, którą stracili, wydawało się, że mają jeszcze szansę. Trener postawił wszystko na jedną kartę, postanowił, że jego drużyna będzie atakować. No zemściło się to na nich, przegrali 2-0 ostatecznie. Nie uważam, żeby widać było jakąś wyraźną różnicę klas pomiędzy tymi zespołami w ostatnim meczu.
Urban mógł zrobić coś innego niż postawić na jedną kartę wszystko?
Lech tak naprawdę nie miał nic do stracenia. Przegrałby, nic się nie stało. Wygrałby, byłoby super. Chociażby zremisował, też byłoby świetnie. Od Lecha nie wymagało się zbyt dużo. Zarówno w przypadku wczorajszego meczu, jak tego sprzed 2 tygodni.
No mają dość wymagającą grupę, bo poza Fiorentiną jest jeszcze FC Basel, które jak pamiętamy wyeliminowało Lecha Poznań przecież z 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów.
Ale w kontekście właśnie tych ostatnich 2 meczów z Fiorentiną, Lech może wreszcie odegrać się na Bazylei, która jest nieporównywalnie słabsza od Fiorentiny.
No ale mimo to zajmuje 1. pozycję w swojej grupie.
Tak, ma 9 punktów. Przypomnę, Fiorentina tylko 6.
Spokojnie, to jeszcze dwa mecze do rozegrania i ta tabela w grupie I może się jeszcze mocno wywrócić. Przecież jeszcze całkiem niedawno Lech był drugi, Belenenses było trzecie, Fiorentina czwarta.
Teraz zupełnie się odwróciła ta sytuacja. Basel pierwszy, Fiorentina na drugim miejscu. Te dwa zespoły no, nie są jeszcze pewne awansu, no ale bliżej na pewno niż Lechowi i Belenenses.
A jeszcze ogólnie zobaczymy, jak to będzie się rozgrywało w piątej kolejce, kiedy Lech podejmie Belenenses. Jest duża szansa nawet na zwycięstwo.
Pierwszy ten mecz między tymi dwoma zespołami zakończył się remisem 0-0 i stał na naprawdę niskim poziomie i szkoda było czasu, żeby oglądać to spotkanie.
Ale wiadomo, jaki był wtedy Lech. Strasznie źle przeprowadzał okres przygotowawczy między jednym a drugim sezonem. Sfera mentalna Lecha była daleka od ideału.
Ja mam takie małe marzenie, żeby z tej grupy wyszedł Lech i Basel.
Jednak? A nie tak. Belenenses?
Nie, nie Belenenses, Basel, a to dlatego, że biegają w barwach, które są bliskie mojemu sercu, także to jest, zdecydowanie jestem tutaj za Basel.
Oj, wszędzie twoje uszczypliwości, Piotrze, naprawdę?
Ależ oczywiście.
Z meczów, które może nie tyle nas interesowały, co warto wspomnieć wyniki, to wysokie zwycięstwo Borussii Dortmund nad Gabalą. 4-0. Napoli pokonało wysoko 5-0. Midtjylland jest pewny awansu do fazy pucharowej Ligi Europejskiej. Natomiast nowa miotła w Liverpoolu okazuje się bardzo, bardzo skuteczna, bo przecież drużyna The Reds pod wodzą Jurgena Kloppa praktycznie nie przegrywa, a teraz też w Lidze Europejskiej 1-0 z Kazaniem. Czyżby Jurgen Klopp cudotwórca?
No, widać było, że The Reds nie potrzebowało nikogo specjalnego, tylko The Normal One wystarczy im do tego, żeby poukładać i szatnie, i może troszeczkę zarząd, bo nieoficjalnie mówi się o tym, że Jurgen Klopp przy podpisywaniu kontraktu z Liverpoolem jasno powiedział, że to on będzie podejmował wszystkie decyzje transferowe. I wydaje mi się, że widać to po zawodnikach na boisku, że są spokojni, bo wiedzą, kto ma władzę w klubie i kto będzie nimi zarządzał.
Bardzo ciekawa kolejka zapowiada się za dwa tygodnie, kiedy to po przerwie reprezentacyjnej będziemy mogli prawie wszystko wiedzieć, o kto awansuje, kto odpadnie, kto z Ligi Mistrzów zagra w Lidze Europejskiej i kto będzie walczył o najważniejsze trofeum klubowe na świecie, czyli zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Miejmy nadzieję, że po następnej kolejce, kiedy spotkamy się ponownie w studiu, będziemy mogli trochę więcej na ten temat powiedzieć. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, żeby zaglądać na naszego Facebooka i stronę internetową, bo tam dzieje się bardzo, bardzo dużo. Ja się nazywam Michał File, a ze mną w studiu byli
Piotr Gierzyński,
Jakub Górski.
Jeden na jednego.